Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus udał się do pewnego miasta zwanego Nain, a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jednego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli i rzekł: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Zmarły usiadł i zaczął mówić. I oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął strach, wielbili Boga i mówili: wielki prorok powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził lud swój. I rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie. Oto słowo Pańskie.
Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę.
Proszę księdza, czy to jest sprawiedliwe? Gdzie tu jest choć odrobinka sprawiedliwości? Jeden całe życie cierpi, a drugi tak naprawdę nawet nie wie, co to ból głowy. Dla jednego stuwa w te, stuwa w tamte. W domu każdy w rodzinie ma samochód. A wakacje? Karaiby, Bahamy. A drugi patrzy na dłoń, na plecy listonosza. Tak myśli sobie, jak tu uciłać na węgiel, a lekarstwa? Proszę księdza, gdzie tu jest choć trochę sprawiedliwości? Jeden kona tygodniami, a drugi miał 34 lata. Wczoraj z nim rozmawiałem. Trójka dzieci, żona. Cóż im powiedzieć? Proszę księdza, gdzie tu jest choć trochę tej sprawiedliwości? Oto ten morderca, ten, który na krzywdzie ludzkiej całe życie. I co? Księdza mu zawołają w ostatniej chwili. I drugi. Nawet muchy w życiu nie skrzywdził. Kolana wyklęczał. Tyle różańców w jego dłoniach popękało. I tamten do nieba, i ten do nieba? Księże, czy to są dwa nieba, czy... Gdzie tu jest choć troszeczkę sprawiedliwości? Nie ma. Tak, zgadzam się z Tobą. Nie ma. Tatko, tak nazywaliśmy go. Nie wiem dlaczego. Czy dlatego, że był taki dobry, taki tatuś? Czy dlatego, że on sam do każdego z nas zwracał się właśnie w ten sposób. A mówił do nas, syneczku, kochany syneczku. Czasem dodawał, ty głupiutki mały syneczku. To było takie tatusiowate, takie piękne, takie dobre. Tatko ostatnie kilkanaście dni był nieprzytomny. Mieliśmy dyżury przy nim, szczególnie ja z drugim współbratem Leszkiem. I oto pewnego dnia tatko otwiera oczy, akurat Leszek był przy nim i mówi: Leszku, mam do ciebie prośbę. I zaczął wymieniać każdego z naszej wspólnoty po imieniu i prosił, żeby Leszek przekazał każdemu od tatka zdanie. Dla każdego miał inne zdanie. To świadczyło o tym, jak bardzo nas znał. A potem powiedział: Leszku, i powiedz wszystkim, tak bardzo wam dziękuję, szczególnie za te ostatnie dni. I mam jeszcze jedno. Powiedz wszystkim, przepraszam, bo ja już sobie idę. I poszedł. Dwa dni po pogrzebie wchodzę na refektarz, czyli na naszą zakonną stołówkę. Leszek siedzi, głowa włożona w dłonie, wpatrzony w talerz. Skała. Próbuję go zagadać, rozmawiać, ale nic. Tym bardziej to dziwne dla mnie, bo Leszek był takim skowronkiem wspólnoty, tak go nazywaliśmy. Z każdego ranka uśmiechnięty, radosny, ale dzisiaj skała. Więc patrzę na jego talerz czysty, nie jadł śniadania. Więc spokojnie to śniadanie zjadłem, chcę wychodzić. Zaczekaj chwilę. Chcę ci coś powiedzieć. Wiesz, miałem dzisiaj w nocy sen. A śniło mi się tak. Przyszedł tatko. Był ubrany tak jak do trumny. Obudził mnie. Usiadł naprzeciwko łóżka w fotelu i mówi: Leszku, ja już jestem po drugiej stronie, ja już wiem jak tam jest, ale Pan Bóg pozwolił mi na chwilę przyjść, żeby coś ważnego ci powiedzieć. Leszek, mówimy ludziom, że Bóg jest miłosierny. Leszku, tak jest, przebacza wszystkie grzechy, jeśli człowiek o to prosi. Leszku, mówimy o tym, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Tak w Piśmie Świętym jest napisane, co Bóg nam przygotował. Leszek, nie da się tego opisać, jak tam pięknie. Leszku, mówimy o mieszkaniach w niebie. Nie, nie ma tam ścian, nie ma mebli. Ale wiesz, każdy ma swój kącik. Tak trudno to opisać, powiedzieć. Mówimy ludziom, rozpromieniony, uśmiechnięty, radosny. Ale w pewnej chwili jego twarz posępnieje i mówi: Leszek, ale zapominamy mówić ludziom o tym, przypominać, i po to przyszedłem, żeby cię prosić. Leszku, mów, powtarzaj, nieustannie przypominaj, że Bóg w swoim piśmie powiedział, z każdego słowa będziesz rozliczony. I tak naprawdę jest. Leszek, błagam, bo wielu do piekła idzie za język. Wielu niewierząc cierpi potężne męki. Leszku, błagam, powtarzaj nieustannie, przypominaj. Z każdego słowa człowiek będzie rozliczony. I tak naprawdę jest. A na dowód tego, że jest to prawda, odchodząc, przewrócę fotel, na którym siedzę, i w twoim korytarzu zapalę światło. Po chwili ciszy Leszek dopowiedział: obudziłem się, fotel był do góry nogami. Światło świeciło się. Dobrze, że to był tylko sen. Tak to Leszek zakończył. Też tak powiesz? Dobrze, że to był tylko sen. Ale to nie był sen. Dla tych, którzy stoją przed świątynią, nie widzicie. Trzymam w ręku dzienniczek Miłosierdzia Bożego. Dzienniczek siostry Faustyny. Drodzy, to, co tu jest, to nie był sen. Ona to przeżyła. To się wydarzyło. Jan Paweł II, błogosławiony papież, kanonizując siostrę Faustynę, powiedział autorytetem Kościoła, to nie był sen. To, co jest w dzienniczku. To się wydarzyło. Mamy w domach dzienniczki, bo niedawno było nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego. Pamiętamy to wydarzenie wielkie w naszej parafii. Więc możemy do niego sięgnąć. Myślę, że sięgamy, wczytujemy się, przemadlamy. Ale chciałbym, drodzy, żebyśmy teraz zatrzymali się nad dwoma wydarzeniami, które przeżyła Faustyna. Oto jedno z nich. W pewnej ujrzałam anioła stróża, który mi kazał pójść za mną. Tu jest opis wizji czyśćca, którą miała Faustyna. Drodzy, nie będę tego czytał, żeby nie przedłużać. Zapraszam do lektury, 20 punkt dzienniczka. Później Faustyna widzi, jak dusze cierpią w czyśćcu i ostatnie zdania. Chciałam więcej z nimi porozmawiać, ale mój anioł stróż dał mi znak do wyjścia. Chodzi o rozmowę z duszami czyśćcowymi. Wyszliśmy za drzwi tego więzienia cierpiącego. Usłyszałam głos, który powiedział: miłosierdzie moje nie chce tego, ale sprawiedliwość każe. Drodzy, Bóg jest cały czas taki sam, niezmienny. Może kiedyś, w dawnych czasach, bardziej mówiono o Bogu sprawiedliwości. Może dzisiaj bardziej mówi się o Bogu miłosierdzia. Ale nie wolno tego rozgraniczać. Bóg jest sprawiedliwy i miłosierny. Bóg jest miłosierny i sprawiedliwy. I kłamcą jest ten, który mówi, że Bóg jest tylko miłosierny. Bo tak nie jest. Podchodząc do kratek konfesjonału, dokonuje się wielki dar. Miłosierdzia. Ale pozostaje sprawiedliwość. Czyli to, co powiedział tatko. Z każdego słowa. I teraz możemy wrócić do pytania. Czy to jest sprawiedliwe? Tak. To jest sprawiedliwe. Zatrzymajmy się nad drugą wizją, którą przeżyła siostra Faustyna. Może troszeczkę dłużej ją przeczytam. Dlaczego? Dlatego, drodzy, że jutro będziesz głównym bohaterem tych wydarzeń. Oczywiście ja też. Oto pierwsze zdanie. W pewnej chwili zostałam wezwana na sąd Boży. Tak, jutro. Ja mam dopiero 11 lat. Przede mną całe życie. Mam syna do wychowania. O, córka młoda dopiero rośnie. A ksiądz mi mówi, że jutro stanę przed sądem Bożym. Co ksiądz mówi? Patrzę na siwe włosy. Mam pytanie. Pamiętasz, jak byłaś dzieckiem? Kiedy? Wczoraj. Wczoraj. Ja pamiętam, jak moja babcia mówi do mnie, nie wiem, ile miałem lat wtedy. Mówi, że jak byłam dzieckiem, a ja uśmiechnąłem się pod nosem i mówię, babcia, ty byłaś dzieckiem? I zacząłem się śmiać. Ale nie wierzyłem, więc poszedłem do starszej 8 lat siostry i mówię, słuchaj, babcia była kiedyś dzieckiem, co ta babcia mówi? Siostra mówi, babcia była kiedyś dzieckiem. Nie, babcia była zawsze babcią. Tak sobie wtedy myślałem. A dzisiaj patrzę w lustro i to było wczoraj. Jest dzisiaj. A jutro? Za progiem. Za chwilę. Już za chwilę ktoś zamknie ci oczy. Już za chwilę po raz ostatni płuca zrobią tak za chwilę. W pewnej chwili zostałam wezwana na sąd Boży. Stanęłam przed Panem sam na sam. Jezus był takim, jakim jest w męce. Po chwili znikły te rany, a pozostało tylko 5. W rękach, nogach i boku. I za chwilę cóż zobaczysz? Jedna wielka rana ociekająca krwią. Wyciągnięte ręce, korona na głowie i słowa. Zobacz, to dla ciebie. Zobacz, to przez ciebie. A ty powiesz, przeze mnie? Dlaczego? Zobacz, każde złe słowo, każdy zły czyn, to bicz przyłożony do mojego ciała, to wyrywane kawałki ciała, to ból, ogromny ból. To przez ciebie, ale też i dla ciebie. I za chwilę Chrystus się przemieni, jak słyszeliśmy, i pozostaną tylko rany, te, jak na obrazie miłosierdzia, w dłoniach, nogach i boku. I co będzie dalej? Słuchajmy się. Natychmiast ujrzałam cały stan duszy swojej, tak jak Bóg na nią patrzy. Jasno ujrzałam wszystko, co się Bogu nie podoba. Nie wiedziałam, że nawet z takich cieni drobnych trzeba zdawać rachunek przed Panem. Co to za moment, kto go opisze, stanąć naprzeciw trzykroć świętemu. Zapytał mnie Jezus, kto ty jesteś? Odpowiedziałam, ja jestem sługą twoją, Panie. Kto ty jesteś? Usłyszę ja i ty to pytanie. Jestem księdzem. Jestem babcią, 5 wnuków. Jestem kierowcą, jestem nauczycielką. Jestem, całe życie w domu spędziłam. To teraz chcę ci pokazać twoje życie. Spójrzymy na nie razem. Panie Jezu, ale ja znam swoje życie. Mogę ci z detalami opowiedzieć. Dzieciństwo, a później miałem 19 lat. Poszedłem na zabawę. Zobaczyłem, jak ona pięknie tańczyła. I pierwsza myśl, muszę ją poznać, muszę. I te motylki w brzuchu, a później, jak ona się nazywa, gdzie ona mieszka? A później stanęliśmy przed ołtarzem. Później teściowa, nie, dosyć. Ja nie chcę, żebyś ty mi opowiadał swoje życie. Ja chcę tobie, bo ja je znam. Ja chcę twoje życie pokazać, jak ono wyglądało z mojej strony. Ale przecież to samo. Nie. Patrz. Podchodzisz do kraty konfesjonału. I co mówisz? o kimś czasem coś powiedziałam. Zobacz, powiedziałaś do tej osoby, ona powiedziała do następnej. Ta dołożyła, ta zmieniła, ta przekręciła i doszło do... Zobacz, 3 dni płakała. Przez tydzień nie chciała ludziom spojrzeć w oczy. Ona to zrobiła, tak, ale nie chciała. Zobacz, ile łez. Podchodzisz do grady konfesjonału, co mówisz? Czasem trochę wypiłem. Zobacz. Idziesz krokiem węża do domu. A w domu? A żona ręka jej się trzęsie, chociaż kręci chochlą w garku. Jeszcze go nie ma. Znów będzie awantura? Może znów uderzy? Ale nie może uciec, bo jest trójka. To małe leży w łóżeczku. To starsze trochę siedzisz pod stołem, bo jak będziesz krzyczał, to jest takie jego miejsce schronienia. A ta najstarsza w oknie patrzy. Czeka. Ale ty nic nie widzisz. Nie? Twój wzrok jest. Popatrz. Stawiam to pytanie. Nie mam odpowiedzi. Jeśli ktoś je zna, zna tę odpowiedź, proszę. Powiedzcie. Jak zważyć łzy żony, dzieci czy męża? Alkoholiczki, alkoholika? Jak? A jak zważyć? Zmierzyć? Zdradę małżeńską? Albo jak zważyć czy zmierzyć życie dziecka w domu dziecka? Nie. Na tym świecie takiej wagi nie ma, ani miary. Ale po drugiej stronie kiedy po raz pierwszy czytałem ten fragment z dzienniczka, to zatrzymałem się i pomyślałem sobie, że nawet nie zrobili korekty drukarskiej odpowiednio. Dlaczego? Wrócę do jednego ze zdań. Nie wiedziałam, że nawet z takich cieni drobnych trzeba zdawać rachunek przed Bogiem. Cieni? Powinno być z takich czynów drobnych. I to byłoby logiczne. Więc patrzę do innego wydania, widzę cieni. Do następnego cieni. Więc patrzę do oryginału. I co widzę? Cieni. I wtedy dopiero ta myśl. Jeśli na jakiś przedmiot pada światło, to powstaje cień. Czyli jeśli na nasze czyny padnie światło Boga, co powstanie? Cień. Czyli z cienia. Nie z czynu, z cienia będę osądzony. Co to znaczy? Rekolekcje wielkopostne, chyba 1,5 roku temu, może 2 lata, nie pamiętam. Kościół takiej wielkości jak wasz, tylko trochę szerszy, a krótszy. Spotkanie dla młodzieży akademickiej i pracującej. Kościół wypełniony po brzegi. I w pewnym momencie prowadzę tę konferencję, patrzę, że tak jak tu te schody u was w zakrystii, te z boku, też są drzwi do zakrystii. Patrzę, że stanęła tam kobieta. Pierwszy rzut oka, około 50-40. I tak trzyma rękę. Więc pomyślałem sobie, może ma problem jakiś albo pytanie, więc mówię, zaczekajcie chwilę. Podszedłem do niej. Czy pani by może chciała? Tak, proszę księdza, jeżeli mogę, chciałabym coś powiedzieć. Słucham, ale do nich. Ale to kiedy? No teraz, przez mikrofon. Ale co by pani chciała powiedzieć? Mogę wiedzieć czy nie? Chciałabym ich prosić o modlitwę. Mogę? Proszę bardzo. Pani podeszła, stanęła przed mikrofonem i mówi tak. Przechodząc obok kościoła, usłyszałam w głośnikach na zewnątrz, że tu jest młodzież, studenci, akademicy. Dlatego odważyłam się wejść i was prosić. Proszę was, pomódlcie się dzisiaj, chociaż przez chwileczkę, za moją Kasię. Kasia, moja córeczka, ma 22 lata. Wasza koleżanka. W tej chwili toczy bój o życie. Wygra, będzie żyła. Przegra. Lekarze kolejny raz rozłożyli ręce, powiedzieli, my nic nie możemy. Ona wygra lub przegra. Więc idę i proszę was, chociaż przez chwilę. Głos jej zadrżał, chyba chciała coś jeszcze powiedzieć. Odeszła. Zobaczyłem, że usiadła na krześle, zaraz za drzwiami, do zakrystii, więc nie przerywałem albo kontynuowałem konferencję. A później podchodzę, zaczynamy rozmawiać. I co się okazało? Oto, drodzy, Kasia, ukochana córeczka tatusia, jedynaczka. Kasia, która mając 14 lat, pięknie grała na skrzypcach. Dwa języki już znała, że się dobrze porozumiewała. 14 lat. Pływała i miała osiągnięcia w pływaniu. Najlepsza uczennica w szkole. Ukochana córeczka taty. Tatuś często wyjeżdżał w delegację, zawsze coś Kasi przywoził z delegacji. Wyjazdy były dłuższe, krótsze i gdy miała właśnie 14 lat, zaraz po urodzinach Kasi, tatuś ucałował Kasię i mówi, Kasieńka, teraz tatuś wyjeżdża na trochę dłużej, ale jak wrócę, to ci wszystko wyjaśnię, dlaczego tak długo, bo już jesteś duża dziewczynka, na pewno zrozumiesz, jak wrócę, to porozmawiamy. Spakował się, wziął walizki jak zwykle i wyjechał. Mijały dni, tygodnie. Kasia zaczęła się niepokoić. Zaczęła coraz częściej siadać w oknie, coraz bardziej być smutna. Czasem delikatnie popłakiwała i ciągle pytała mamy, kiedy tata wróci. A mama wzruszała ramionami. I pewnego dnia Kasia, idąc chodnikiem, duże miasto, dwupasmowa jezdnia, zobaczyła, że po drugiej stronie jezdni idzie tatuś. Więc nie zastanawiała się w ogóle, tylko do taty. Pisk opon, hamulce, krzyki kierowców, a Kasia nie patrzyła na nic. Podbiegła, rzuciła się tatusiowi na szyję. Tatusiu, kochany tatusiu, już wróciłeś? Byłeś w domu, mama już wie? I po tych słowach tatuś chwycił Kasię za ręce, odsunął od siebie. Wtedy Kasia zobaczyła, dopiero wtedy, że obok taty stoi kobieta, trzyma za rękę, jak się później okazało, 5-letnią dziewczynkę. A tatuś do Kasi mówi, Kasiu, już jesteś duża. Na pewno zrozumiesz. Ja już nie wrócę do was. Ja teraz mieszkam z tą panią, to jest moja żona, a Klaudia jest twoją młodszą siostrą. Przywitaj się z nią. Na pewno się polubicie. Cóż zrobiła Kasia? Odwróciła się. Pobiegła do pokoju, do domu, do pokoju, zamknęła się. Przestała się uczyć, przestała grać, przestała pływać, zaczęła płakać, cierpieć i zapadła na bardzo ciężką chorobę. Jak wspomniałam, 5 razy już lekarze rozkładali ręce. Czy wygra teraz? Nie wiem. A ta choroba to anoreksja. -14 to 8. 8 lat cienia, cierpienia i bólu. Nie, drodzy, tatuś, gdy stanie przed Bogiem, nie odpowie za spakowanie walizek, za zamknięcie drzwi, za podpis w sądzie. Nie. Odpowie za 8 lat. Już 8 lat. A jeśli Kasia nie wygra, odpowie za morderstwo własnego dziecka. Tak, bo on ją zamorduje. I to jest cień czynu. Każdego czynu. Cóż, kiedy rozpoczynamy te rekolekcje, wracam też do daru miłosierdzia i chcę was tak bardzo poprosić. Pierwszego dnia zostawcie to, co jest niepotrzebne. Naprawdę. To wszystko kiedyś zostanie. I telewizor, i meble. Zostawcie to wszystko. Znajdźcie trochę samotności i czasu dla siebie. Na kilkanaście minut. Zobaczcie, chociaż jeden czyn, może z przeszłości. Popatrzcie na jego cień. Spróbujcie zobaczyć cień tego czynu. I dlatego to chcę powiedzieć. A jednocześnie dlatego to mówię, żeby spojrzeć też i do dzienniczka jeszcze raz i do słów, które Pan Jezus zostawił. Oto Pan Jezus powiedział takie zdanie. Nim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, otwieram wpierw na oścież drzwi miłosierdzia mojego. Kto nie chce przejść przez drzwi miłosierdzia, ten musi przejść przez drzwi sprawiedliwości mojej. Oto, drodzy, otwierają się drzwi miłosierdzia od dzisiaj do środy. Od dzisiaj do środy dla tej parafii zostają otwarte na oścież drzwi miłosierdzia, bo takim właśnie darem jest ten czas rekolekcji. I tylko obecność Twoja każdego dnia, tutaj w tej świątyni, chociaż raz, jest przyjęciem, będzie przyjęciem daru miłosierdzia. Cóż to jest dar miłosierdzia? Ten odpust zupełny, który będzie w środę. To inaczej mówiąc, zmazanie. Może nawet całego cienia, które ciągną za sobą Twoje czyny. Za kilka godzin przyjścia tutaj, refleksji, przemyśleń. Mam wybór. Mogę zrobić. Albo odrzucić, albo przyjąć. Ale słowa Chrystusa nie da się podważyć. Kto nie chce przejść przez drzwi miłosierdzia, ten musi przejść przez drzwi sprawiedliwości mojej. Wybór pozostaje dla Ciebie. Ja proszę i błagam. Nie zmarnuj tego czasu. Nie odrzuć. Tak niewiele. Dosłownie kilka godzin dla Boga przez te dni. A dar jest ogromny. Twój wybór wolnej woli.